studio już jest Teresa Wójcik, dziennikarka ekonomiczna, zajmująca się kwestiami energetycznymi, publikująca m.in. na portalu Business Alert. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznę od tematu ciekawego. Redaktorzy serwisu Energetyka 24 stworzyli fikcyjną postać eksperta do spraw energii, gazu i ropy, pana Piotra Niewiechowicza. I ten specjalista, od nieistniejący, postać fikcyjna, wymyślona, działająca tylko za pomocą konta na Twitterze i skrzynki pocztowej, udało jej się wejść w posiadanie poufnych informacji poprzez kontakty z jednym z pracowników, współpracowników pana ministra Piotra Naimskiego, a także udało się temu dziennikarzowi opublikować tekst o tym, że morszwiny zablokują budowę Baltic Pipe. Ten tekst wydrukował jeden z portali, przez miłosierdzie nie powiemy który, a tekst był całkowicie zmyślony i bardzo łatwy do zweryfikowania. Co historia Piotra Niewiechowicza, postaci fikcyjnej, pokazuje o polskim rządzie i o całym projekcie budowy Baltic Pipe, o ochronie kontrwywiadowczej tego kluczowego dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego projektu?
Wie pan, ja niespecjalnie traktuję poważnie historię o morświnach, co znaczy, że również mam określony stosunek do postaci typu pana Piotra. Natomiast myślę, że jest sporo innych, poważniejszych problemów, którymi się warto zająć.
Ale że dziennikarze, dwóch dziennikarzy robi prowokację dziennikarską, stworzy fikcyjnego eksperta, który za pomocą kontaktów na Twitterze poprzez prywatne wiadomości wchodzi w poufne informacje od współpracownika ważnego ministra polskiego rządu, to coś jest nie tak. Przynajmniej mi się tak wydaje.
Wie pan, ja to traktuję o wiele bardziej spokojnie. To znaczy, prowokacja dziennikarska była, jest i będzie. Prowokacja dziennikarska, jakakolwiek by nie była merytorycznie w treści, ma jedną zaletę. Pobudza zainteresowanie problemem wśród czytelników, słuchaczy, w ogóle opinii publicznej. I w tym ja tak traktuję problem morświnów.
No dobrze, ale to w takim wypadku Rosja nie musi przekupować ekspertów Ministerstwa Energii i korumpować, jak to zobaczyliśmy na przykładzie jednego z pracowników, którego polski wywiad podobno przy dużym współudziale kolegów brytyjskich był zamknął. Skoro wystarczy tworzyć fikcyjne konto i uzyskać dane wrażliwe, no to nie jest poważne.
Ja nie wiem, czy to są dane wrażliwe, bo
tak,
to są być może są to dane zmyślone.
No to już poczekamy, bo ma być dzisiaj konferencja pana ministra Naimskiego, który ma się do tej sprawy między innymi odnieść i zobaczymy, jakie dane może pan minister powie, czy dane, które udało się zmyślonemu ekspertowi pozyskać, były danymi istotnymi, chociaż twierdzę, że pan minister powie, że nie, a odpowiedź niekoniecznie musi być stuprocentowo zgodna ze stanem faktycznym. Dobrze, zostawmy prowokację
morszwiny
i prowokację dziennikarską. Przejdźmy do kwestii Nord Stream 2. Budowa podobnież ruszyła. Maszyny kopią rowy, które mają być położone
na lądzie niemieckim.
Klamka zapadła, już nic nie możemy zrobić. Nord Stream 2 powstanie.
Wie pan, prace na lądzie łatwiej powstrzymać niż prace na dnie morza. Prace na dnie morza niestety też już trwają i ja myślę, że powstrzymać Nord Stream 2 będzie bardzo trudno, chociaż nie jest to niemożliwe i jestem przekonana, że gdyby Unia Europejska konsekwentnie trzymała się prawa unijnego, to można by zawsze jednak Nord Stream 2 zatrzymać. Poza tym myślę, że jeszcze wciąż bardzo ważny jest nacisk Amerykanów, a będzie z tego, co ja się poufnie dowiedziałam właśnie po drugiej stronie oceanu, ten nacisk będzie silniejszy.
Administracja Donalda Trumpa będzie naciskać na Berlin, żeby projekt porzucił, projekt, który jest w toku i w którym są zaangażowane i firmy niemieckie, i francuskie, i angielskie nawet.
Tak to znaczy angielsko-holenderskie.
Angielskie, tak, żeby być precyzyjnym.
Mówimy o Shell.
Tak jest. Dokładnie, który jest także partnerem tego projektu, więc jak sobie pani redaktor wyobraża naciski na inwestycję, która już jest w toku, gdzie już położono ileś tam miliardów dolarów kosztów w tą inwestycję poszło?
To raczej były koszty w euro.
No, niech będzie w euro.
Koszty w dolarach to inna kategoria waluty międzynarodowej.
Jak sobie wyobrażamy takie naciski Białego Domu? Jednym słowem.
Ja myślę, że to nie jest wcale trudno określić, jakie te naciski mogą być. One mogą być na przykład przez systemy finansowe. W końcu Stany Zjednoczone wciąż są superpotęgą, także w zakresie międzynarodowych finansów, międzynarodowych instytucji finansowych. I myślę, że obecna administracja amerykańska jest na tyle zdeterminowana, że może użyć tych swoich wpływów.
W co gra
po
Trump?
Po prostu zablokowanie możliwości obrotu finansowego.
Jak rozumiem, Donald Trump nie robi tego, bo bardzo kocha Polskę i się zakochał w naszej historii w czasie wizyty w Warszawie, ale dlatego, bo chce zarobić, ja dobrze rozumiem?
To są dwie sprawy. Rzeczywiście sprawy zarobienia na rynku europejskim są dla Amerykanów ważne. Amerykańskie LNG będzie produkowane w coraz większych wolumenach i koniecznie jest dla nich również rynek europejski. Ale myślę, że Donald Trump również rozumie motywy polityczne, które nie pozwalają Amerykanom na to, żeby Rosja wchodziła do Europy tak szerokim frontem, jak to w tej chwili wygląda.
Wchodzi szerokim frontem przy współpracy, wchodzi, bo rękę do Rosji wyciągają Niemcy. Pani redaktor nie od dziś patrzy na tą kooperację niemiecko-rosyjską. Tak. Jak ona obecnie wygląda? To jest, który z partnerów jest partnerem dominującym, a który...
Tu nie ma dominującego partnera.
Jak to wygląda?
Wie pan, dlatego to jest groźne, że tu nie ma dominującego partnera i wbrew opinii wielu moich kolegów, którzy się też pasjonują tym tematem, widzą zagrożenie przede wszystkim dla Polski, dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale także dla całej Europy, widzą w tym wyłącznie a to interes osobisty, a to przekupstwo, a to właśnie jakąś przemoc Rosji nad Niemcami. To nie jest tak. To jest partnerska współpraca i niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Niemiecka gospodarka potrzebuje tej współpracy, bo na tym bardzo zyskuje. Wie pan, ponad 7 tysięcy niemieckich firm zarabia na rynku rosyjskim. Ponad kilkanaście poważnych niemieckich firm ma wymianę aktywów z Rosją. Taki już powiedziałabym nieco wytarty przykład, to jest wymiana aktywów między Wintershall, niemiecką dużą firmą energetyczną, zajmującą się przede wszystkim gazem i ropą, a Gazpromem. To, jak wiadomo, Niemcy uzyskali udziały w dwóch dużych spółkach córka Gazpromu na Jamalu. One wynoszą ponad 25% tego udziału, a z kolei Gazprom przejął trzy firmy spółki córki Wintershalla, między innymi Wingaz, który zapewnia 1/3 rozprowadzenia gazu użytkownikom bezpośrednim w Niemczech.
Ale to wskazało na to, że ta symbioza jest tak silna i te gospodarki są tak zrośnięte, że w zasadzie żadna wola polityczna nie jest w stanie ich rozciąć. Szczególnie wola Waszyngtonu.
Ja myślę, że wciąż jeszcze wola Waszyngtonu może tutaj zahamować i przerwać ten proces, chociaż nie ukrywam, że dla Niemców byłby on bardzo bolesny w tej chwili.
Dla Rosji pewnie również.
Dla Rosji tak, ale wie pan, tutaj Rosja mnie nie obchodzi. Rosja jednak nie jest w Europie. Co kiedyś mi powiedział pewien serbski polityk na mój zarzut, że Serbia się właśnie tutaj tak bardzo zrasta z Rosją. Na to on mi powiedział, wie pani, ale rozsądniejsi u nas politycy patrzą na mapę i my jesteśmy w Europie, a Rosja nie.
Rosja nie tylko, że na mapie nie jest do końca w Europie, ale także to złóż podobno coraz bardziej do Azji się przenosi, bo złoża zachodnio-syberyjskie mają się kończyć, a przyszłością rosyjskiej energetyki gazowej mają być dalekowschodnie złoża.
To prawda.
I to gorsze ekonomicznie, więc być może kiedyś ten dyktat się skończy, może nawet za naszego życia.
Ja też mam taką nadzieję, ale muszę też przyznać, że w tej chwili rzeczywiście Rosjanie ukończyli gazociąg Siła Syberii w ponad 80%.
Siła Syberii to jest gazociąg, który będzie pompował moc, czy gaz do Chin, o ile dobrze pamiętam.
Do Chin ze złóż dalekiego wschodu.
I tam był kontrakt, dość tajemniczy kontrakt, którego ceny chyba nie znamy.
Koszty nie zostały też ujawnione. Były problem finansowania, współfinansowania tego gazociągu przez stronę chińską. W dalszym ciągu tego nie wiemy, ale Rosjanie sobie jakoś z tym poradzili. Tu muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Rosjanie w tej chwili walczą o rynek gazu w Indiach. 27 kwietnia odbyło się w New Delhi doroczne posiedzenie takiej tajemniczej dość organizacji, którą sobie założył Gazprom w Niemczech, która się nazywa w tej chwili International Business Congress. I to spotkanie doroczne członków firm, które są członkami tego dużego organizmu, poświęcone było głównie rynkowi hinduskiemu. I żeby było zabawniej, to koncepcję wejścia na ten rynek prezentowali przedstawiciele niemieckich firm współpracujących z Gazpromem. Właśnie Uniper i Wintershall. Ich prezesi wystąpili na tym spotkaniu z odpowiednimi, rewelacyjnymi zresztą koncepcjami.
To byłoby o tyle zrozumiałe, że kiedy patrzy się na inwestycje rosyjskie na Dalekim Wschodzie, to one kuleją, bo zapowiedzi były takie, że już, o ile dobrze pamiętam, Siła Syberii 2 powinna tłoczyć gaz, a chyba dalej
tak,
jest w głębokim lesie.
No to nie jest już głęboki las, skoro jest ponad 80% gazociągu gotowe. Niemniej jednak ma pan rację, opóźnienie jest duże. Natomiast myślę, że tego opóźnienia niestety nie będzie wobec Indii, dlatego że Indie są finansowo wypłacalne. Chińczycy, wbrew temu, co się mówi, bardzo niechętnie finansują jakiekolwiek inwestycje zagraniczne i żądają tutaj dużego udziału państw, gdzie goszczą. Natomiast Hindusi nie. Hindusi po prostu są w bardzo dobrej sytuacji gospodarczej, dużo lepszej niż Chiny. W dodatku Hindusi mają lepiej rozwinięty rynek wewnętrzny, rynek konsumenta, zarówno tego indywidualnego, jak i tych wielkich firm, które inwestują w kraju, zwracając uwagę na interes hinduski.
Co może brzmieć zaskakująco dla laika, który patrzy bardziej na Chiny niż na Indie jako na motor gospodarki światowej, jako na przyszłego hegemona ekonomii globalnej. Chwila czasu nam została, więc przejdźmy do trochę, zawężmy nasz mikroskop na skalę Rzeczypospolitej, czyli Baltic Pipe.
Wróćmy do ojczyzny,
do Bałtyku. Mamy poznać pod koniec czerwca wariant geograficzny, jak ma biec rura pod dnie Bałtyku łącząca Polskę z Danią. Tu są dwa warianty. O co toczy się gra, panie redaktor?
No właśnie, toczy się o to, co będzie bardziej ekologiczne i co będzie bardziej opłacalne.
Jakie są te dwa warianty?
No, wolałabym na ten temat się jeszcze nie wypowiadać, ponieważ czekam na właśnie dzisiejszą konferencję prasową ministra Naimskiego. Niemniej jednak...
Mówiło się, że albo przez terytorium Niemiec, albo po wodach, które należą do Danii, ale tam podobno jest jakiś spór terytorialny między Polską a Danią. Jak to wygląda?
Ten spór, ja bym go nie przeceniała. To jest spór na temat tego, jak... określić wody terytorialne. To jest problem zwłaszcza tego odcinka, który biegnie niedaleko Bornholmu. Ale myślę, że to jest do wynegocjowania. Łatwiej niż z Niemcami.
Czyli dla nas lepiej, żeby ten gazociąg nie szedł przez terytorium Niemiec, bo jak rozumiem, tam byłoby taniej, tak to wygląda?
To byłoby taniej, ale ja nie wiem, czy tutaj niemieckie, nie zostałyby użyte do protestów niemieckie organizacje ekologiczne. One wprawdzie dzisiaj niby protestują przeciwko Nord Stream 2, ale mają takie same argumenty do dyspozycji, jeżeli chodzi o jakikolwiek inny gazociąg, który biegnie pod dnie morza.
Lepiej Niemcy rzeczywiście być może omijać w takim wypadku. Termin 2022 rok, termin wielkiej wielkiej transformacji na polskim rynku. Kończy się kontrakt jamalski. Nie przedłużamy kontraktu długoterminowego z Rosją. Napływa 10 miliardów metrów sześciennych gazu z gazociągu.
Tyle będzie napływało ze złóż na szelfie Morza Północnego w Norwegii.
Taką przepustowość ma mieć Baltic Pipe, to się zepnie, bo to wygląda wszystko, jakby wyglądało na ostrzu noża, jakbyśmy się ścigali o tygodnie czasu niemalże.
No tak, to prawda. Ja myślę, że to się zepnie, dlatego że Duńczycy też są zainteresowani jednak tym gazociągiem.
Pytanie, czy my nie zamienimy Rosji na Danię, z siekierki na kijek, bo może już Rosja będzie dla nas nie będzie tak groźna, ale pozostanie Dania, która będzie przesyłać gaz z szelfu norweskiego i będzie mogła blokować, zamykać, otwierać, podnosić ceny tranzytu, opuszczać. Nie ma takiego niebezpieczeństwa?
Wie pan, nie sądzę. Dania jest podobnie jak Polska członkiem NATO. Dania, również jak Polska, czuje się zagrożona przez dominację rosyjską. Dania jako państwo na pewno woli mieć za partnera energetycznego Polaków niż Rosjan. Po prostu są to partnerzy dobrej woli, a nie partnerzy w dużym interesie politycznym.
Na koniec zapytam o koszty tej inwestycji. Ministerstwo podaje różne szacunki. Nie wiemy tak naprawdę, ile zapłacimy, czy wiemy, znamy sumy, które Polski będzie musiał ponieść za bezpieczeństwo energetyczne?
Ja myślę, że no tutaj są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia kosztu samej inwestycji, a druga to jest kwestia, ile będzie kosztował ten gaz. Myślę, że
minister
ta druga kwestia jest ważniejsza.
Twierdzi, że będzie tańszy od obecnego gazu z kontraktu jamalskiego.
Na pewno, bo ten gaz w kontrakcie jamalskim, mimo pewnych upustów, które Rosja sobie pozwoliła zrobić, to jest ten gaz bardzo drogi. Na pewno dużo droższy niż ten, który kupują od Rosjan Niemcy i ten, który będą nadal kupować przez Nord Stream 2. Natomiast jeżeli chodzi o samą inwestycję pod tytułem korytarz północny, korytarz norweski, bo pojęcie Baltic Pipe to jest tylko sama rura przez Bałtyk, a tu przecież jest i ta spinka, która będzie łączyć gazociągi, system przesyłu norweskiego do Danii, potem przebieg przez Danię, a raczej rozszerzenie, bo tam oni się podepną pod istniejący już gazociąg, ale trzeba zwiększyć jego przepustowość, trzeba go rozbudować. To są wszystko sprawy, które jeszcze się przeliczają.
Polska, polski polskie spółki należące do Skarbu Państwa zapłacą tylko, czy współzapłacą za ten odcinek, który będzie łączył Polskę z Danią, czy będzie także zaangażowane polskie firmy w budowę tego gazociągu po dnie Morza Północnego i na terytorium Danii?
Polskie spółki, to znaczy dokładnie Gaz-System, który jest partnerem duńskiego Energinet, to jest duński operator, po prostu będą uczestniczyć w całości, bo jesteśmy zainteresowani całą inwestycją, nie tylko Baltic Pipe'em. Natomiast kwestie kosztów, rzeczywiście pojawiają się różne oceny. Ja bym nie chciała w tej chwili się wypowiadać, która z nich jest najbardziej trafna, bo dopiero jak zostaną, znowu użyję tego śmiesznego słowa, spięte, w całość tej inwestycji pod tytułem Korytarz Północny, czy jak to nazywają Skandynawowie, Korytarz Norweski, to dopiero wtedy będzie można określić dokładnie, może nie dokładnie, ale w wiernym przybliżeniu koszt tej inwestycji. Także myślę, że na razie, no oczywiście będzie to kosztować, ale ile to jeszcze chyba nie wiemy dokładnie.
Czekamy na dzisiejszą konferencję ministra Naimskiego i na kolejne konferencje, bo ostateczna decyzja, czy budujemy, czy wszyscy są na tak, ma zapaść pod koniec roku, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale jak rozumiem, wszystko idzie w kierunku, że jednak budujemy.
No myślę, że nasza polityka energetyczna w sektorze gazu wymaga koniecznie tej inwestycji, wymaga koniecznie tego korytarza północnego i to jest koncepcja nie tylko ekonomiczna, ale geopolityczna, a to są jednak bardzo twarde argumenty.
Do tematu polskiej polityki gazowej będziemy jeszcze wracać. Zapowiem temat, nie wiem kiedy ta rozmowa nastąpi, ale pewnie kiedyś nastąpi z panią redaktor. Mam na biurku raport NIK z końca zeszłego roku, udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, czyli raport o tym, co się stało z naszym gazem łupkowym i kto zawinił, a kto jest bez winy.
Muszę powiedzieć, że raport, chociaż jak zwykle jest oględnie sformułowany, wskazuje jednak na bardzo poważne problemy, które nam uniemożliwiły inwestowanie w poszukiwanie polskiego gazu łupkowego bogatych koncernów amerykańskich. Rozmawiałam niedawno zresztą z byłym prezesem spółki zależnej Chevronu, Chevron Polska, i który mi też powiedział parę interesujących rzeczy na ten temat.
A to wszystko będzie zanurzone w polskiej polityce surowcowej, którą przygotowuje pod główny galop kraju wiceminister środowiska, pan minister...
Profesor
Jędrysek, bo też są wątpliwości, cóż się dzieje, że mamy rząd dobrej zmiany, a łupków jak nie było, tak nie ma.
Wie pan, to jest rzeczywiście bardzo poważna historia. Ja myślę, że tutaj zawiniło parę rzeczy. Niektóre zawiniły bez niczyjej winy, ale niektóre są, jednak Rosja czuwa nad swoim interesem.
Ta rozmowa jest jeszcze przed nami. Pani redaktor Teresa Wójcik była ostatnim gościem w poranku. Lekko żeśmy się zagadali, jak zwykle zresztą. 5 minut po godzinie 10. Łukasz Jankowski, Paweł Chodyna, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Antoni Opoliński również dziękuję. Jutro przywita się z Państwem Krzysztof Skowroński o godzinie 7:07 w poranku wnet.